na 13 piętrze o 13 godzinie okazuje się stan wojenny. A tu patrzę z giewerami, naliczyłem 11 osób. Ja na krzyż, symbol męczeństwa i wiary, przyrzekam, że będę służył ludziom w ich problemach i że będę obrońcą tego, co się źle dzieje w pracy.
Świadkowie historii.
Odcinek 7. Żarska trzynastka.
Kazimierz Drozd, rocznik 1938, urodzony w Michałówce w dzisiejszym województwie lubelskim, w latach 80. XX wieku działacz Solidarności w Żarach, w stanie wojennym internowany.
Świadkowie historii.
Lata 70. XX wieku to dynamiczny rozwój zakładów branży włókienniczej na południu ówczesnego województwa zielonogórskiego. Dawały one utrzymanie tysiącom rodzin. Rodzący się ruch niezależnych związków zawodowych trafił tu na podatny grunt. Chętnych do walki o lepszą przyszłość nie brakowało.
To, co było źle, to waliłem prosto z mostu i miałem samych wrogów w większości, ale w dyrekcji i w tych wszystkich. Bo ja mówię, później, kiedy zostałem mistrzem, no to jakaś pracownica, miałem tam pod sobą tych 40 osób. Kobiet 28, a to wagowi, a to tam wózkarze, a to ślusarz zmianowy taki. I po prostu, kiedy któraś kobieta ma mniejszy zarobek, ja zacząłem obliczać i mówię, to proszę iść do rachuby, bo 300 zł się pomylili. No i ona zaczęła tego. Przychodzi, tak mistrzu, bardzo dziękuję, dostałem tego. No i po prostu na ostatku w pewnym momencie mówię tak, a co to pani zdrada zakładowa, że pan oblicza, co pan obchodzi? A ja mówię, niestety, jeżeli ja jestem ich przełożonym bezpośrednim, to ja za nich odpowiadam. No i po prostu to mnie sprowadziło do tego, że kiedy nasz rodak, papież, mówi, nie lękajcie się, przebudźcie się, to po prostu to jeszcze tym bardziej mnie chwytało, a oprócz tego od dawna widziałem, że dużo rzeczy się źle dzieje, sam przez to życie idąc, no po prostu ja latam po szkołach, a tam siedzą po 6 klasach, po 7 są nawet kierownikami, no i mnie to denerwowało bardzo.
Kazimierz Drozd sam przyznaje, że jeszcze przed zaangażowaniem w tworzenie nowego związku należał do zakładowej organizacji PZPR. Dziś nazywa to błędem młodości.
Skusiłem się, że przez 3 lata byłem członkiem podstawowej organizacji partyjnej. To było w latach 70. W 79 roku rzuciłem te zabawki, bo widziałem, że to jest kupa obłudy tylko. Nawet starsi ci, którzy tam byli, taki Pożarycki czy Gapkowicz, no to zaczęli mówić, przecież ci ludzie byli ze wschodu, przyjechali. To ja patrzyłem na tych ludzi, jak się oni zachowują, no ale oni byli w tej armii całej. No ale też to narzekali, no to ja dlatego wstąpiłem, bo mówię, nieobecni nie mają racji. Wstąpiłem i to co źle zaczął mówić. No ale nikt tego za bardzo nie słuchał, były oklaski, ale po oklaskach później mówi, wiesz, tul sobie tego usta, bo wiesz, ci się budziesz, dalsze zajdziesz. W taki sposób mówi. No i po prostu zaczęło się, dzięki Bogu, że kiedy papieżem został nasz rodak, Wojtyła, i mówiąc, przebudźcie się, i tak dalej, to po prostu było coś pięknego. To było to. No i od 80 roku rozpocząłem działanie w ten sposób, że słuchając to, co się dzieje w Polsce i w Zielonej Górze, no zaczynam myśleć o tym, że zakładam komitet założycielski.
Świadkowie historii.
Żarska Solidarność rodziła się dzięki pomocy działaczy z Zielonej Góry.
Jadę do Zielonej Góry, pytać się, tam jest niezgoda, tam jest Papina, tam jest Olszowy, po prostu pytałem się tego, tworzę ten komitet założycielski. No i kiedy ten komitet założycielski powstał, w grudniu było zebranie ogólne, wybierany jest przewodniczący. No, w tym czasie zostałem wybrany przewodniczącym jednogłośnie. Podałem na zastępcę Sawickiego Ryszarda, wspaniały człowiek też, no bo mocno krzyczał też i tak dalej, ale był rozsądny dosyć jako ślusarz. No, tam jeszcze został, był taki człowiek, Mikuła Marian, wspaniały człowiek. Już niech mu ziemia lekką będzie, nie żyje. I powstał ten zarząd cały. Przypominam sobie, kiedy w tym, teraz w tym lokalu, gdzie była świetlica, wełny, żary, zebrało się w tym czasie ludzi o dziwo, że na oknach siedzieli. No i przypominam sobie, że taki jeden z pracowników, starszy człowiek, który się nazywał Szymański, trzyma krzyż. Ja na krzyż, symbol męczeństwa i wiary, przyrzekam, że będę służył ludziom w ich problemach i że będę obrońcą tego, co się źle dzieje w pracy.
Pierwsze tygodnie nowego związku to próba walki o poprawę warunków pracy.
Zaczęło się twarde działanie w zakładzie i rzeczywiście, żeby tak, stawki dla pracowników, jak były, cokolwiek było, przynoszę do dyrektora. Nie miałem żadnego żalu do niego, jako do dyrektora dalej, ale te obstawki takie, Rakszawa, czy gdzieś Rzeszowskiego, czy z Białostockiego, to były klany takie po prostu, że nawet nie mając za dużo w głowie, byli kierownikami, dopiero później dowiedziałem się, jak to wyglądało, czy nie, ale to już było późno. No i piękne działania, bo brakuje tego, brakuje tamtego, w sklepach nie ma niczego, to komisja po sklepach, żeby wyłożono zalady, coś i tak dalej, pisaliśmy protokoły. Powstał taki międzyzakładowy komitet założycielski, żeby w innych zakładach powstawała też solidarność, żeby im pomóc. Działo się, że tak, że wreszcie w Żarach było 24 komisje, ponad 16 tysięcy członków. Od czasu do czasu spotykaliśmy się z rolnikami indywidualnymi.
Świadkowie historii.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Kazimierz Drozd został zatrzymany dopiero drugiego dnia. 13 grudnia był bowiem na rodzinnym wyjeździe.
Jestem w Poznaniu, urodziny żony, na 13 piętrze, a tu o 13 godzinie okazuje się stan wojenny. No i co z tym fantem robić? To ja mówię, no niestety, ale ja muszę rano jechać do domu, bo coś tego. No ale chłopak był coś w tym czasie, syn Tomek ma 4 lata, przeziębiony, no i żona mówi, to wiesz co, to jedź, a ja zostanę i idę. No i to jadąc, jadę przez Zieloną Górę, no i do Zielonej Góry przychodzę tam, gdzie był zarząd regionalny. To było na ulicy Niepodległości. I przychodzę do tego lokalu, tak, drzwi wyważone, ten, jak to się nazywa, co, ksero, rozbite na tyle, na ile, no porozwalane wszystko, byle jak i tak dalej i tego, no i pytam się, co się stało. No ale dobrze, przyjeżdżam do Żar, ale to już było 14, czy nie? W poniedziałek przyjeżdżam do Żar. No było zaskoczenie, że ja przychodzę i przyszedłem do pracy. A tu się okazuje ogłoszony stan wojenny, czy nie? No i to trzeba przepustki. Ja nie biorę żadnej przepustki, dajcie mi spokój i tak dalej i to. No i przychodzę jakoś wcześniej wychodzę, bo mówię, nie mam przepustki, to wyszedłem gdzieś po drugiej. No i przyszedłem do domu, córka jest, do Eli mówię, jak jestem w domu, mówię, słuchaj, gdyby ktoś otwierał, czy dzwonił, to proszę, że nie ma mnie. Okazuje się, że gdzieś godzina 12 w nocy, dzwonek, a córka otwiera drzwi, no i wraca się, i co ja mam powiedzieć? No to już jak tak, to ja wychodzę, jestem, proszę, a tu patrzę, z giwerami, naliczyłem 11 osób, koniec świata. No i wiozę, i w razie czego proszę się ubierać, musimy wyjaśnić pewną sprawę i tak dalej.
Po pierwszym przesłuchaniu transport do Zielonej Góry, później ośrodek dla internowanych w Głogowie.
W pewnym miejscu nawet patrzę, jeden w kapeluszu jakiś tam tego i ta, to. I przystanęli w lesie, ja myślę, chyba mnie kropną w tym lesie. No ale jakoś się stanęło, że tylko wyszedł pod drzewo, wypuścił wodę, no i wrócił. Ale już myślałem, że różnie to bywa, czy nie? No i przyjechaliśmy tam, rozbierać się wszystko do golasa, rozdawać wszystko, co jest i tak dalej. No i na takim kamiennym, jak gdyby prawie katafalku, to jest takie łoże było na tym. I tylko kocyk, wszystko zabrali, no może czeka, szlak trafi, jeszcze okno otwarte, na człowiek nie zwracał wtedy uwagi, a to zima, chyba po to, żeby czeka, szlak trafił. Bo później, kiedy słyszałem, że na stadionie we Wrocławiu wodą lali w zimie, a to wtedy była temperatura 20 stopni, no to widocznie o to się rozchodziło, żeby szybciej coś było. No i potem z tego, w tym samym tego, później tutaj, no i po prostu jesteś człowieku internowany. Przeszło tego jeszcze już jak troszeczkę lepiej odwilżało, to nawetśmy byli w Głogowie, to nawet tam z tej celi do celi można już było przejść i nawet była świetlica taka niby, no to już coś tego, no to no i tamśmy się spotykali z Edkiem Lipcem, tam się spotykaliśmy z Perlakiem.
Koniec internowania to jednocześnie początek działalności podziemnej. Dzięki kontaktom we Wrocławiu Kazimierz Drozd został kolporterem wydawnictw drugiego obiegu.
Pomału rozpoczęło się, że coś tam znam. Pojechałem do Wrocławia pod koniec 82. Mając tam, wiedząc o tym, mam człowieka, który mi załatwił tam ileś tam ulotek. Później znowu jeszcze się też spotkałem z taką panią doktor. No i umówiłem się tak, do instytutu, że w razie czego ileś tam, jak będą ulotki wrocławskie, bo tam to było mocniejsze, ten ośrodek aniżeli Żary na razie. No i w dalszym ciągu znowu jeszcze do Solidarności Walczącej, kiedy już w 83 roku. I co? Przywożę systematycznie, delikatnie rzecz biorąc, ulotki.
Świadkowie historii.
Wrocławskie kontakty pozwoliły również na uruchomienie podziemnego Radia Solidarność. Dzięki zbudowanym nadajnikom w Żarach nadawano audycje, w których przekazywano solidarnościowe komunikaty. Były też informacje o aktualnych wydarzeniach.
Najpierw projekt przywożę i mam takiego radioamatora, który się nazywał Zygmunt Krasucki. Przywieź, będziemy robili. No to przywiozłem. Projekt, komponenty, minęło tam ileś czasu, potrafił wyprodukować z tego 3 nadajniki. I nadajnik radiowy na falach ultrakrótkich, 68 MHz, co mi się przypomina w tym czasie, kiedy albo święto 1 maja, albo rocznica niepodległości, czy nie? czy przed jakimiś wyborami, to zawsze nadawaliśmy odezwy, które któryś z polityków, czy w tamtym czasie Bujak, czy Frasyniuk. No jeszcze miałem takiego, który bardzo duże takie poglądowe sprawy były, że odtwarzane było choroba. Teraz mi z głowy ten człowiek wyszedł i też taka odezwa, to ileś, a oprócz tego o tym, co się dzieje w Żarach na temat, że dajmy na to, tu i tu jest, komisja działa.
Mimo dbałości o zasady konspiracji doszło do wpadki żarskich działaczy, którzy zajmowali się drukiem i kolportażem solidarnościowych wydawnictw.
Zorganizowałem punkt kontaktowy. Każdy z tych dostawał 50 zł przedatę tam, gdzie był Jaruzelski, w tej swojej tam, na znak tego, że on jest od nas, ode mnie tym człowiekiem, który przyszedł po pracy. Oprócz tego, że prasa jest, to również przywożę, jak to, że w ramki biorę te i sitodruku, do sitodruku i wałeczkiem i tak dalej, i tuszem, i przywożę również do sitodruku, żeby pisać ulotki. No i tak różnie człowiek kombinował, ale ileś ulotek, ileś tu się przywoziło i cały czas to istniało. No ale istniało. Okazuje się, że w pewnym momencie, kiedy to istniało, dochodzi do tego, że roznosili ulotki, no i złapali na roznoszenie tych ulotek haracza. Haracz. No, ja też troszeczkę się obawiałem, bo haracza mamusia była na Krzywańcu taką oddziałową. Harasza złapali, że gdzieś tam wkładał do skrzynek, to dla mnie to też było niepoważne, wkładanie do skrzynek, bo nie wiem, do kogo mogę włożyć, nie? I dlatego po to ja miałem punkt kontaktowy, że wiedziałem, kto tam idzie i kto bierze. A on w ten sposób zaczął, to taka głupota była, że boli głowa.
Po aresztowaniach w 1983 roku przed sądem stanęła tytułowa trzynastka żarskich działaczy.
Olesiewski, teraz Olesiński, Krystyna Olesińska, Melski, Sarnacki, Niżnik, Cierpiński, Krasucki, Bartczak, Edward Lipiec, prawda? No po prostu i każdy dostaje wyrok i grzywnę. Ja dostałem grzywny 20 tysięcy. Z tym, że te wyroki z zawieszeniem. U mnie 8 miesięcy i wyroki na 3 lata. Mówię, zawieszeniem na 3 lata. I później po jakimś czasie znowu przychodzi do tego, że jeżeli będzie się przez te 3 lata i trzeba co tydzień na komendę się zgłaszać. No i akurat się zgłaszam w pewnym momencie na komendę. Co byście robili? Bo był taki Bauman, mieszkał na ulicy Rynek i jak był dziennik telewizyjny, to na wózku dziecinnym telewizja kłamie i jeździł, jeszcze tam coś tam była mowa. No ja byłem też na tym pochodzie i tego i pytałem się, a co wyście tam robili? Że przecież to było protest na ten temat. Ja mówię, no ja szedłem tą ulicą, no był protest, no to szedłem z tym protestem. No dobrze, ale no dlaczego się szli? No bo szedłem, no to co, to dajcie mi wykaz ulic, z jakimi mam chodzić. No i tak się na tym jakoś skończyło. Ale na tej rozprawie że było, że moje materiały, pisałem tam jakieś tego, że było w gazetce tej napisane, którą się okazało, że była pisana gazetka. I ja rozmawiałem z Olesińskimi i tak dalej, i z Zenkiem na ten temat, że gdzieś tam, ale nie dopytywałem się gdzie, tylko w razie czego to ileś tam dodawałem do tej gazetki swoich materiałów. Nie? No i wyszło na to, że moje są. No i teraz do grafologa, czy to moje, i też byłem już na komendzie się zgłaszać. No i wyszło, że niestety, że moje pismo. Ja mówię, nie, ja się nie wstydzę, to było moje pismo, ale powiedzieli, że ja Olesiński dawałem. Ja mówię, nie dawałem Olesińskiej, bo tak mówiąc między nami, po co będę od razu kogoś tam jeszcze jej ciężar robił. Tylko mówię, ja te materiały, które chciałem, to kładłem pod krzyżem z kwiatów, bo koło kościoła był krzyż z kwiatów, koło kościoła Serca Jezusowego, krzyż z kwiatów. No ale po co krzyż z kwiatów? No bo w intencji Włosika, który został zamordowany w Nowej Hucie. No to jak Włosika? Bo to na rozprawie się mnie pytałem. No dlaczego wy gadacie, żeście kładli pod krzyżem z kwiatów w intencji Włosika? No co tu ma żary do tego? A ja mówię, no proszę Wysokiego Sądu. No a przecież w Poroninie był pomnik Lenina. No a co wy tu ma? No a przecież Lenin nie był w Polsce. I w Poroninie był ten pomnik. To wy takie porównania robicie? No takie porównania robicie. A dlaczego akurat nie Lenin? No bo jakbym powiedział o jakimś drobniejszym człowieku, to byście nie wiedzieli. A to wiecie, że to był wódz, to już chyba wiecie, o co się rozchodzi.
Był to siódmy odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Kazimierz Drozd.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.